Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Dzień dobry, kłaniamy się uprzejmie w kolejny czwartek. Tu podcast Włącz się, czyli program o biznesie i nie tylko. A kłaniają się uprzejmie i zapraszają na kolejną jego odsłonę. Paweł Ptaszyński z CNW Media.
I Jarosław Nieradka. Witajcie w ten mroźny dzień, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o takich tematach, które na pewno pomogą nam rozgrzać nasze serca, ale może też i dłonie, i nasze portfele, bo będziemy też mówić o dotacjach.
A dzisiaj gościem naszego programu jest Agata Fogel, specjalistka do spraw rekrutacji w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dzisiaj o ekonomii społecznej będziemy rozmawiać, bo przecież każdy dzień jest dobry, żeby porozmawiać o ekonomii społecznej.
Tak, zwłaszcza, że ekonomia, słuchajcie, dotyczy tak naprawdę każdego aspektu naszego życia, bo jak powiedział pewien klasyk, jak to było, żebym nie przekręcił w tej chwili. Pieniądze szczęścia nie dają, tak jest, dokładnie, natomiast no bez pieniędzy nie sposób, bez gospodarki nie sposób funkcjonować. Dzisiaj o tym z Agatą porozmawiamy i zacznijmy w tej chwili. Agata, ekonomia społeczna kojarzy się nam przede wszystkim no, ze spółdzielniami socjalnymi, ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili trochę może do kwestii definicji tego pojęcia, bo ekonomia społeczna to tak naprawdę, można powiedzieć, gospodarka społeczna. I przecież każda gospodarka z definicji jest społeczna, no bo ma swoich odbiorców w postaci klientów, konkretnych społeczności. Są ci, którzy dostarczają dóbr, ci, którzy je kupują. Twoim zdaniem, z twojego doświadczenia, czym jest tak naprawdę ekonomia społeczna, że musimy podkreślać jej wyjątkowość?
No jej wyjątkowość polega właśnie na tym, że jest społeczna. To znaczy ekonomia społeczna ogólnie rzecz biorąc jest działalnością zarobkową, działalnością gospodarczą, która oprócz takich celów ekonomicznych, stricte zarobkowych, ma w sobie także taki duży pierwiastek społeczny, ludzki. To znaczy, że człowiek jest w tej ekonomii społecznej ważniejszy niż zarobek. Mówiąc tak wprost. Oczywiście te wszystkie przedsiębiorstwa, o których sobie też później powiemy pewnie, one muszą zarabiać, muszą prowadzić działalność gospodarczą, ale właśnie po to, żeby utrzymać takie specyficzne miejsca pracy dla osób, które mają trudności z jej znalezieniem i z jej utrzymaniem czasami.
Mhm. Czyli krótko mówiąc, ekonomia społeczna to jest taka ekonomia, taka gospodarka nakierowana na to, żeby oprócz pieniądza przede wszystkim rozwiązywać, powiedzmy, problemy społeczne, tak? Dobrze to rozumiem?
Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby przywracać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby oddalone od rynku pracy, przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, właśnie na ten rynek pracy. Dlaczego mówię, że to są takie szczególne miejsca pracy? Dlatego, że te osoby, które przez wiele, wiele lat nie były aktywne zawodowo, potrzebują czasami takiego szczególnego podejścia. One nie potrafią czasami pójść na otwartym rynku pracy, na jakieś stanowisko i często pracować na takich warunkach, jakie im się oferuje, na przykład na pełen etat czy na zmiany. Mają także swoje pewne nieraz uzależnienia i inne problemy i właśnie dlatego te miejsca pracy są w jakiś sposób dostosowane do nich, do ich możliwości, do ich umiejętności. My także jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej promujemy taką społeczną odpowiedzialność biznesu, ale chcemy przede wszystkim łączyć ze sobą taki tradycyjny biznes, twardy biznes właśnie z tym biznesem społecznym. To znaczy, żeby biznes kupował od naszych przedsiębiorstw społecznych różnego rodzaju usługi. To znaczy, jeśli ma do wyboru usługi od normalnej firmy, niespołecznej, a właśnie usługę taką od firmy, która jest tą firmą społeczną. Oczywiście te usługi też świadczy na wysokim, profesjonalnym poziomie, to chcemy właśnie zachęcać, żeby te usługi kupować, bo to właśnie wpływa na realizację misji tego przedsiębiorstwa społecznego. Sprawia, że te miejsca pracy mogą być trwałe, że te osoby no, mogą zarabiać, mogą pracować.
Czyli krótko mówiąc, jeśli jeszcze tylko mogę, Pawle, taką swoją uwagę, bo ja to tak rozumiem, że firmy, które działają na wolnym rynku, jeżeli korzystają, dają zlecenia, dają zamówienia podmiotom ekonomii społecznej, czyli w ten sposób tak naprawdę można powiedzieć, że czynią dodatkowo swego rodzaju dobro i jest to właśnie ten element społecznej odpowiedzialności biznesu.
Tak, bo przede wszystkim co różni te przedsiębiorstwa społeczne od twardego biznesu? To, że czy to jest spółdzielnia socjalna, czy to jest fundacja na przykład z działalnością gospodarczą, to ten wypracowany zysk z działalności nie jest dzielony między współwłaścicieli czy udziałowców, ale jest przekazywany na cele społeczne, cele statutowe, na dalszy rozwój także przedsiębiorstwa społecznego. Tak więc dlatego też chodzi nam o to, żeby wspierać te biznesy. Oczywiście przedsiębiorstwa społeczne są obwarowane pewnymi wytycznymi, to znaczy, że zatrudnienie w takim przedsiębiorstwie musi być na minimalnym poziomie, co najmniej 3 osób. Również w takim przedsiębiorstwie pracownicy powinni mieć możliwość wyrażania swojej opinii, mieć chociażby pośredni wpływ na podejmowane decyzje przez zarząd takiego podmiotu. Również kwestie wynagrodzeń są obwarowane pewnymi limitami. Jest kilka takich specyficznych kryteriów, które definiują przedsiębiorstwo społeczne. Natomiast jeśli chodzi o branżę, to nie ma branży, w której takie przedsiębiorstwo nie mogłoby powstać. Są oczywiście pewne obwarowania związane z dotowaniem takich przedsiębiorstw społecznych. Nie każda działalność może być dotowana. Mam tutaj na myśli na przykład transport osób czy rolnictwo. Są to obszary zarezerwowane dla innych programów europejskich. Tak więc u nas takie podmioty powstać nie mogą. Natomiast no generalnie przekrój jest tych podmiotów, które są, jest ogromny, jeśli chodzi o branżę.
Mm-hmm. Powiedz mi tak, bo takie pytanie może trochę podchwytliwe, bo takim chyba najbardziej znanym przykładem podmiotów ekonomii są spółdzielnie socjalne. I ja powiem tak szczerze, te spółdzielnie trochę mi tak negatywnie konotują w tym sensie, że jest to taki relikt przeszłości, że w tej chwili najczęściej spółdzielnie mieszkaniowe jedynie co przetrwały. I no, takie pytanie, czy to jest jedyna forma dostępna funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej? No i wreszcie, jak te spółdzielnie w tej chwili funkcjonują? Czy są tam, nie wiem, członkowie, spółdzielcy, czy są jakieś zebrania? Gdybyś mogła przybliżyć nam ten wątek.
Tak, oczywiście spółdzielnia socjalna to nie jest jakby nowy podmiot, natomiast w 2018 roku też zostały znowelizowane przepisy dotyczące działalności spółdzielni socjalnej. Być może nazwa nie jest do końca taka
marketingowa. Dobra.
Dlatego między innymi właśnie w tej nowelizacji też zaproponowano, że takie podmioty mogą posługiwać się skrótem SPNNS, tak, żeby troszeczkę jakby właśnie zniwelować taki negatywny wydźwięk samego tego sformułowania spółdzielnia socjalna. Natomiast co do zasady, są dwa rodzaje spółdzielni socjalnych i to o tym trzeba powiedzieć. Są spółdzielnie socjalne tak zwane osób prawnych, które mogą być założone przez 3 osoby na dzień dzisiejszy, z tym, że docelowo taka spółdzielnia musi mieć 5 członków. To trzeba też zaznaczyć. A druga forma to są spółdzielnie socjalne osób prawnych, czyli takie, które mogą być założone przez 2 podmioty, na przykład przez gminę i stowarzyszenie, albo przez 2 fundacje, fundacje i stowarzyszenie. No tutaj są różne możliwości kombinacji. I taka spółdzielnia już docelowo także musi mieć zatrudnionych 5 osób. Czyli te 5 osób to jest taki minimum, jeśli chodzi o spółdzielnie osób prawnych i osób fizycznych.
To jeszcze tutaj tak dopytam, powiedz mi, czy takimi osobami prawnymi, które mogą założyć spółdzielnię, mogą być również działające przedsiębiorstwa?
Nie mogą być. Mogą to być wyraźnie wskazane w ustawie podmioty, to właśnie jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty. kościelne osoby prawne, tak jak parafie czy inne osoby prawne kościoła oraz właśnie fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Czyli co za zasady takie podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. No i oczywiście też takie podmioty, bez względu na to, jaka to jest forma spółdzielni, jest zarządzana. Ma zarząd oraz walne zgromadzenie członków, czyli tutaj członkowie mają realny wpływ na to, co dzieje się w przedsiębiorstwie, na wybór zarządu, czyli w każdym momencie jest także możliwość zmiany tego zarządu. Każdy z członków ma jeden tak samo ważny głos, to też jest istotne, czyli nie tak jak w spółkach, że czasami ktoś ma więcej głosów, ktoś ma mniej głosów, tutaj każdy członek ma jeden głos. Też trzeba zauważyć, że spółdzielnia nie jest prostym forem do prowadzenia, to znaczy pod kątem prawnym i też księgowym, ponieważ tutaj spółdzielnie muszą prowadzić pełną księgowość, więc tutaj zazwyczaj jakieś biuro rachunkowe musi obsługiwać taką spółdzielnię. No i trzeba śledzić jednak te wszystkie przepisy, trzeba być na bieżąco w tym, co się po prostu zmienia.
Tak, powiedz mi teraz, jak podmioty ekonomii społecznej radzą sobie na właśnie wolnym rynku, bo wiemy, że są to podmioty, które też mogą liczyć na chociażby dotacje, których udziela Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Często wiem, że jest to takie finansowanie czy dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, ale jak radzą sobie jako firmy, czy potrafią przetrwać na rynku, jaka jest przeżywalność takich podmiotów?
To znaczy z mojego doświadczenia wiem, że te podmioty, które powstały jeszcze przed naszym, przed pojawieniem się w ogóle Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, to w dużej części działają. To są podmioty, które powstały wcześniej, to są podmioty, które często powstawały bez jakiejś dotacji i one rzeczywiście sobie funkcjonują, a teraz nieraz zdarza się, że korzystają właśnie także również z naszych dotacji. No muszą te przedsiębiorstwa oczywiście konkurować na rynku pracy. No my od 2016 roku udzieliliśmy dotacji ponad 50 podmiotom. Z tych podmiotów 4 podmioty już się zamknęły, 2 są w likwidacji, więc wydaje mi się, że nie jest to aż tak dużo. To znaczy, że gdzieś tam należy założyć, że gdzieś tam zawsze jakaś firma, jakiejś firmie się nie powiedzie z różnych względów, często to są właśnie względy takie ludzkie, ale generalnie dobrze sobie radzą. I nawet teraz w czasie tej pandemii niektóre z nich podjęły się innych działań, takich jak produkcja płynów, czy dostarczanie płynów dezynfekujących, szycie maseczek, także inne usługi były, tak więc no działają. No nikt na razie się nie zamknął, natomiast no wiadomo, że trudności są. Tutaj podmioty, które są w naszym projekcie, które na przykład aktualnie otrzymały dotacje i są w naszym projekcie, mogą liczyć co miesiąc także na takie właśnie wsparcie pomostowe, które pomaga im w opłacaniu chociażby składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, opłacenie czynszu, wynajmu, jakichś mediów. Więc na pewno to jest przewaga tych podmiotów, że to wsparcie otrzymują i że to wsparcie jest bezzwrotne. Oczywiście pod warunkiem, że działają i że utrzymują miejsca pracy, ale jest ono bezzwrotne, więc na pewno to jest duża pomoc.
Dobrze, a teraz takie pytanie, bo wiem, że wy naprawdę wspieracie podmioty ekonomii społecznej jak tylko możecie, nie tylko w ramach projektu, ale też swoimi innymi działaniami, które starają się aktywizować i promować taką formę prowadzenia działalności, ale też aktywności społecznej, zawodowej. A powiedz mi, czy na przykład samorządy, czy administracja, czy to samorządowa, czy to rządowa, może stosować jakieś preferencje w stosunku do takich podmiotów? Czy one mogą liczyć na wsparcie na przykład z tej strony, że łatwiej jest im pozyskać zamówienie czy zlecenie?
Tak, są takie przepisy, które umożliwiają chociażby bezprzetargowe warunkowe udzielenie zamówienia do 30 tysięcy euro dla spółdzielni socjalnej. Z tym jest troszeczkę problem taki, że brakuje gdzieś tutaj tych podmiotów, które mogłyby świadczyć takie usługi właśnie w tym zakresie, których gminy potrzebują, tak? Czyli na przykład chociażby usługi opiekuńcze czy inne usługi komunalne. Samorządy mogą też stosować klauzule społeczne, to znaczy w przypadku zamówień, przetargów mogą stosować zapisy dotyczące tego, że te przetargi promują przedsiębiorstwa społeczne albo promują przedsiębiorstwa, które zatrudniają też na przykład osoby niepełnosprawne czy osoby bezrobotne. Tego jest wciąż mało. Tutaj samorządy wciąż się tego uczą, nie zawsze chcą z tego korzystać, nie zawsze wiedzą jak. My tutaj wspólnie z też środkiem, Regionalnym Środkiem Polityki Społecznej takie działania prowadzimy w stronę samorządów, żeby zachęcać ich do stosowania tych klauzul społecznych. Natomiast tak jak mówię, no, czasami są chęci, nie ma podmiotu, ale jest dobry przykład spółdzielni socjalnej Remar, która działa w Dąbiu, w gminie Dąbie. Gmina powołała ten podmiot razem ze stowarzyszeniem i jakby gminie zależy tutaj na tym, aby pewne usługi zlecać, ponieważ te pieniądze po pierwsze zostają jakby w gminie i także zmniejszają, wpływają na zmniejszenie bezrobocia, ponieważ zatrudniamy osoby bezrobotne z terenu gminy.
Czyli tak naprawdę gmina jeszcze dodatkowo nie musi na przykład asygnować pieniędzy na pomoc społeczną dla tych osób, które aktualnie są, mogłyby być w trudniejszej sytuacji.
Dokładnie. Taka spółdzielnia już w przeciągu 2 lat, spółdzielnia Remar, utworzyła 10 miejsc pracy. To są osoby właściwie w większości, które były beneficjentami właśnie pomocy społecznej, osobami długotrwale bezrobotnymi. Teraz te osoby pracują, zarabiają i ich podatki również trafiają do gminnej kasy, więc no, tu korzyść jest obustronna.
Jasne. To jeszcze zapytam, wiesz co, o taką rzecz, która może rzeczywiście budzić pewien niepokój wśród tych przedsiębiorców działających na wolnym rynku bez żadnych dotacji. Czy to nie jest tak troszeczkę, że podmioty ekonomii społecznej, skoro mogą liczyć na pewne wsparcie, ono nie jest jakieś może szalone, ale jest, czy one nie są czasami konkurencją i może nawet zagrożeniem jakimś dla firm, które nie są podmiotami ekonomii społecznej?
To znaczy powiem tak, z naszego doświadczenia. Podmioty ekonomii społecznej mogą być konkurencją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście świadczą profesjonalne usługi. Bo z naszego doświadczenia wiemy, że klient nie kieruje się tym, czy ta firma jest społeczna, czy nie jest społeczna, tylko rzeczywiście kupuje tą usługę, ponieważ mu ta usługa odpowiada. I tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej pod tym kątem dla przedsiębiorstwa społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne nie może wychodzić z założenia, że skoro jestem firmą społeczną, to inni powinni z samego założenia korzystać z moich usług. Tak nie jest i tak nie będzie. Tak, klienci nie będą z tego powodu przychodzić i tych usług kupować. Te usługi muszą być profesjonalne.
Mam podobne obserwacje, natomiast rzeczywiście w rozmowach z przedsiębiorcami czasami takie stwierdzenia się pojawiały, ale kluczem do tego jest rzeczywiście jakość świadczonych usług. Jeżeli one nie będą, tak jak wspomniałaś, odbiegać od tego, co oferują firmy tradycyjne, no to wówczas myślę, że korzystanie z usług podmiotów społecznych będzie tutaj nie tylko uzasadnione społecznie, ale także biznesowo i ekonomicznie. Chciałbym, wiesz co, żebyśmy przeszli w tej chwili może już do tego, co w tej chwili mamy na naszej grudniowej tapecie, czyli do konkursu, bo konkurs na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej jest cały czas aktywny. Trwa już drugi nabór, tak, z tego co zdążyłem przeczytać w internecie, dla osób i instytucji, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej. Powiedz w takim dużym skrócie, Agata, jakie warunki należałoby spełnić? Załóżmy, że mamy grupę inicjatywną 3 czy 5 osób, które chciałyby odmienić swoje życie zawodowe. Co powinny zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
Za chwilę o tym powiem, natomiast jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, co mówiłeś wcześniej, tych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam może zgłaszają te swoje uwagi. Taka ekonomia społeczna również jest dla tych przedsiębiorców otwarta. Dla tych, którzy zwłaszcza mają jakieś takie zacięcie społeczne, angażują się też być może społecznie, którzy myślą o zrobieniu biznesu, ale także o tworzeniu właśnie jakichś takich miejsc pracy. Oni również mogą być beneficjentami tej pomocy, być może nie bezpośrednio jakby na nich ta pomoc, ale również mogą być członkami takiego, czy założycielami takiego podmiotu, więc tutaj również zachęcamy, żeby pytania do nas kierować w tym temacie. Jeśli chodzi już o konkretną pomoc, to my udzielamy dotacji jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na miejsce pracy. To miejsce pracy musi być utworzone dla osoby, która jest długotrwale bezrobotna, czyli co najmniej 12 miesięcy bez pracy lub 6 miesięcy bez pracy, jeśli to jest osoba do 25 roku życia. Również dla osób, które nie pracują, a są osobami o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź też właśnie osobami bezrobotnymi, które korzystają z różnego rodzaju świadczeń pomocy społecznej, bądź też borykają się z jakimiś innymi trudnościami życiowymi, uzależnieniami, chorobami, też psychicznymi. No, tak więc no to są takie, to jest taka grupa, mówiąc najogólniej, zagrożona wykluczeniem społecznym, o której mówią tutaj nasze wytyczne, które stanowią nasz regulamin. I takie jedno miejsce pracy to jest dotacja w wysokości 24 tysięcy złotych netto. To też trzeba podkreślić, że w tym projekcie udzielamy dotacji tylko netto, ponieważ ten VAT musi być pokryty ze środków własnych podmiotu. Czyli jeżeli mamy 3 osoby, 5 osób, no to odpowiednio taka dotacja mnoży się przez liczbę tych osób. I to są środki na rozpoczęcie działalności, czyli na zakup środków trwałych, maszyn, sprzętu, oprogramowania, jakiegoś drobnego remontu, czyli to, co jest jakby potrzebne do rozpoczęcia działalności. Tutaj podmiot ma około 3 miesięcy na to, żeby te wszystkie zakupy dokonać. Natomiast dodatkowo jeszcze taki podmiot może przez rok czasu korzystać ze wsparcia tak zwanego pomostowego, czyli dodatkowych kwoty pieniędzy na każde miejsce pracy, które może przeznaczyć chociażby na wypłatę wynagrodzeń w pierwszym okresie działalności, na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne i innych kosztów. Są to kwoty w wysokości 1500 zł na osobę przez pierwsze pół roku i przez kolejne pół roku, jeśli podmiot chce, może wystąpić o taką pomoc w wysokości 900 zł netto na osobę przez kolejne pół roku. Z tym, że przy założeniu, że korzystamy rok z takiej pomocy, musimy takie każde miejsce pracy utrzymać 18 miesięcy.
Sporo tych informacji się pojawiło. Tutaj warto też dopytać, jakie warunki na przykład trzeba spełnić, żeby nie zwracać takich przyznanych kwot, bo wiadomo, że gdzieś tam pewnie w umowach jest to wyszczególnione i jasno określone.
Tak, no oczywiście. No przede wszystkim trzeba się rozliczyć z poniesionych wydatków, czyli wydatki muszą być poniesione zgodnie z harmonogramem, zgodnie z kosztorysem, też zgodnie z zasadami, które obowiązują co do wydatkowania tych środków, chociażby na przykład zasady dotyczące zakupu środków używanych. Tak więc, no i kluczową rzeczą jest utrzymanie miejsca pracy. To monitorujemy przez cały okres projektu, więc nie jest to tak, że ktoś dostaje wypłatę pieniędzy i tyle go widzieli, tylko rzeczywiście co najmniej przez półtora roku monitorujemy, jak te miejsca pracy działają. Odbywa się też kontrola tych miejsc pracy oraz zakupionego sprzętu na miejscu u beneficjenta. No to są środki unijne, zewnętrzne, one podlegają kontroli, więc tak, trzeba się dobrze z nich rozliczyć.
Wspomniałaś o tych kwotach. Powiem szczerze, że tak sobie szybko zsumowałem i wychodzi na to, że podmiot ekonomii społecznej, spółdzielnia socjalna, która będzie liczyła 5 członków, może w sumie liczyć w tym okresie od założenia przez wypłatę tego świadczenia takiego pomostowego ubezpieczeń społecznych na kwotę około 150 tysięcy złotych. To przyznam, że robi
szybki kalkulator,
duże wrażenie. Tak,
no, Pawle, w końcu to może być taka kwota, tak, rzeczywiście. No tutaj też warto zauważyć, że są podmioty, które nawet startują o jedną dotację, czyli jedno miejsce pracy. Tak więc jakby mieć, a nie mieć z tych 24 tysięcy, no nikt też jakby nie tworzy przedsiębiorstwa z założeniem, że te miejsca pracy zaraz pozamyka jednak. No po to przedsiębiorcy tworzą przedsiębiorstwa, żeby one działały, więc oczywiście jeśli to w dobrej wierze jest tworzone. Więc nawet o jedno miejsce pracy starają się u nas podmioty, zwłaszcza te istniejące.
A ja jeszcze wrócę na moment do tego pytania Pawła. Paweł pytał o te branże, czy są jakieś branże preferowane. A ja bym zapytał z kolei, słuchaj, jakie najczęściej działalności się pojawiają, bo widziałem, że jest sporo firm na przykład cateringowych, ale czy to jest rzeczywiście słuszna obserwacja, czy też jakieś inne branże może dominują akurat w tym zakresie?
No może nie ma takiej branży, która dominuje, ale rzeczywiście dobrze zauważyłeś, że jest kilka podmiotów z tej branży gastronomicznej. To w tym projekcie nam się kilka takich podmiotów ujawniło. Natomiast mamy także w branży usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, mamy w branży sprzątającej, mamy w branży utrzymania zielonych terenów, mamy takie branże też takie... usługi leśne robią, jakieś takie usługi melioracyjne. Czyli też w zależności od tego, no na jakim terenie, czy w jakiej gminie, jakie jest zapotrzebowanie na usługi. No na przykład mamy taki przykład małej miejscowości Sycowice w gminie Czerwieńsk, która na 200 kilku mieszkańców ma aż dwa podmioty ekonomii społecznej, bo jednym jest spółdzielnia socjalna, a drugim jest fundacja. Więc to chyba w ogóle ewenement w takim małym miasteczku aż dwa, ale jest jakieś zapotrzebowanie na usługi. Jedna ma usługi stolarskie, ma też przestrzeń do tego, aby to robić. Druga właśnie świadczy chociażby usługi leśne, melioracyjne dla lasów państwowych czy innych podmiotów, więc no to jest też tak, że jakby szukamy tej przestrzeni, która jest jeszcze nigdy zagospodarowana i wchodzimy w nią, tak aby po prostu taki podmiot mógł zarabiać. Też warto powiedzieć, że oprócz spółdzielni socjalnej również fundacje i stowarzyszenia mogą być takimi przedsiębiorstwami społecznymi pod warunkiem, że właśnie prowadzą tą działalność gospodarczą, ale mogą też w ramach działalności odpłatnej to robić, też jest taka możliwość, może to być też działalność edukacyjna, kulturalna, która nie musi być zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Z tym, że tutaj się różni od spółdzielni socjalnej tym, że jednak w tych podmiotach działalność gospodarcza jest tylko dodatkową działalnością, uzupełniającą w stosunku do działalności statutowej, a służy ona przede wszystkim temu, żeby zarabiać pieniądze i przeznaczać ją na realizację celów statutowych. Tutaj przykładem może być Fundacja Pałac Bojadła, która utworzyła kuchnię w pałacu, chyba 4 miejsca pracy utworzyła. Rzeczywiście bardzo fajnie sobie prosperują, ale to też dzięki temu, że po pierwsze tam gotują lokalne gospodynie, które są wszystkim znane, ich smaki są znane, gotują tak, jakby gotowały dla siebie w domu, czyli to jest autentyczne, też takie prawdziwe. No i poza tym, że one pracują, wcześniej długi czas też były bez pracy, no to co fundacja zarobi po odliczeniu oczywiście wszelkich kosztów, może przeznaczać chociażby na rewitalizację pałacu. Więc także stowarzyszenia, fundacje mogą traktować właśnie tą przedsiębiorczość społeczną jako taką jedne ze źródeł pozyskiwania właśnie funduszy też na swoją działalność, ale także też tworzenie miejsc pracy dla swoich podopiecznych, bo to też jest jakby istotny czynnik, że czasami powstają te przedsiębiorstwa, żeby zaktywizować chociażby osoby niepełnosprawne.
No zbliżając się powolutku do końca naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze pytanie w imieniu tych, którzy chcieliby na przykład skorzystać z takiego projektu i z takiej pomocy. Gdzie szukać informacji? Gdzie próbować umówić się na przykład na konsultację i otrzymać pomoc w zakresie przygotowania projektu?
To znaczy tak, no jednym ze źródeł informacji jest nasza strona internetowa www.owes.zgora.pl. Drugim źródłem informacji jest nasz Facebook, Owes Zielona Góra, łatwo znaleźć, polubić. Przede wszystkim można do nas zadzwonić, jest nas kilkoro osób, więc niezależnie od kogo się dodzwonimy, to gdzieś tam trafimy po te informacje. Tak więc można zadzwonić, zapytać. Czasami jest tak, że nie do końca rozumiemy też pewne rzeczy, jak to działa, jak to funkcjonuje i zawsze w trakcie takich rozmów lub spotkań osobiście możemy różne wątpliwości wyjaśnić. Czasami ktoś stwierdzi, że to nie jest jednak dla niego, że on myślał, że to jednak jest coś innego, ale czasami także może się coś z tego fajnego urodzić, tak więc zapraszamy do korzystania po prostu z usług naszego ośrodka, naszych animatorów, naszych doradców.
I tym szczęśliwym finałem doszliśmy
do finału.
Samego końca. Do finału, dokładnie. Agata, bardzo dziękujemy Tobie za tę pigułkę wiedzy na temat ekonomii społecznej, ale przede wszystkim tego też, jak utworzyć taki podmiot. Wiem, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej naprawdę aktywnie działa w tym zakresie i zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc. Myślę, że jednocześnie było tutaj podczas tej naszej rozmowy kilka cennych wskazówek także dla przedsiębiorców, którzy sami powiedzmy już działają, ale mogą się zaangażować w tworzenie nowego podmiotu ekonomii społecznej. Myślę, że to jest o tyle cenne, że oni wówczas jakby jeszcze bardziej zwiększają szanse na przetrwanie takiego podmiotu i na fajny rozwój. Dziękujemy Tobie serdecznie. Będziemy śledzić Waszą działalność. Was, drodzy słuchacze, zachęcamy do skorzystania z oferty Owesu, do być może wzięcia udziału w konkursie. A za uwagę dziękuję Wam Jarosław Nieradka,
Paweł Ptaszyński, a gościem programu Włącz się była Agata Vogel, specjalistka do spraw rekrutacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Agato, bardzo serdecznie dziękujemy Tobie za udział w programie.
Dziękuję za zaproszenie.
Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.